Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach. Jest on częścią projektu popularyzacji wysokojakościowej wiedzy o filmie. Ta misja jest możliwa i cotygodniowe odcinki są możliwe dzięki wsparciu patronek i patronów tego podcastu w serwisie patronite.pl/spoilermaster. Zachęcam Was do rozważenia tego wsparcia. Ten odcinek to już czwarta odsłona rankingu moich ulubionych filmów XXI wieku. W tym rankingu prezentuję listę 50 tytułów uszeregowanych w kolejności preferencji ulubionych filmów moich, najważniejszych dla mnie filmów, nakręconych między rokiem 2000 a 2024. Do tej pory odsłoniłem już miejsca od 50 do 21. Pod koniec tego odcinka przypomnę te miejsca także, ale chcę od razu przejść do kolejnej dziesiątki, ponieważ w tym odcinku naprawdę bardzo dużo dobrych tytułów Was czeka i już nie chcę, żebyście musieli czekać na te kolejne odsłony, ale zanim to zrobię, to jednak chcę bardzo serdecznie ukłonić się wszystkim patronkom i patronom, dzięki którym słuchacie tego podcastu. Najgłębszy pokłon w stronę patronek i patronów imiennych. Dziękuję Przemysławowi Bartnikowi, twórcy strony jamesbond.com.pl, na której znajdziecie też jego autorskie plakaty, Michałowi Chudolińskiemu z bloga Gotham w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Piotrowi Guźniczakowi, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Rafałowi z Twin Gist, Drugie życie książki w ciele plakatu, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Łukaszowi Masłowskiemu, Danielowi Mendalce, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce-Jackowskiej z podcastu Score in the City, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Ostatnio na miejscu 21 ujawniłem Świat Zabawy, The House of Mirth, Terence'a Davisa, i to był kolejny film po Toni Erdman, Pomiędzy słowami, na tej liście, który opowiadał o młodej kobiecie, o jej wchodzeniu w życie, o zderzeniu się z rzeczywistością, o zderzeniu się ze światem mężczyzn i z sobą samą. Pora zatem ujawnić, że na miejscu 20 mojego rankingu znajdują się dwa filmy, ale stanowiące tak naprawdę jedność. Były od początku pomyślane jako dyptyk, które podejmują ten sam temat w sposób wspaniały. Pamiątka i Pamiątka część druga. The Souvenir i The Souvenir Part 2. To filmowy dyptyk w reżyserii Joanny Hogg, który powstał w latach 2019 i 2021. W tych latach były premiery tych dwóch części i jest to kino, które bardzo mocno nie przebiło się do Polski. Żaden z tych filmów nie miał premiery kinowej, mimo że były pokazywane festiwalowo, ale które w Wielkiej Brytanii zostały przyjęte obydwa jako rewelacja i chyba nic dziwnego. Celowo tutaj stawiam te filmy tuż obok Terence'a Davisa i Świata Zabawy, bo tak jak Davis był twórcą brytyjskim i interesowała go tożsamość, pamięć, tak Joanna Hogg jest arcybrytyjską twórczynią i ten dyptyk Pamiątka, The Souvenir, jest naprawdę zdumiewającym aktem twórczej odwagi, jednocześnie twórczej autorefleksji. O czym opowiadają te filmy, które, dodam, dokonały czegoś niesamowitego, ponieważ miesięcznik Sight & Sound w swojej corocznej ankiecie wybrał i jeden, i drugi jako film roku, odpowiednio za 2019 i 2021, co świadczy o tym, jak dużym wydarzeniem te filmy były na Wyspach. O czym one opowiadają? Opowiadają o bohaterce imieniem Julie w tej roli Honor Swinton Byrne, biologiczna córka Tildy Swinton, notabene. Julie jest młodą, aspirującą reżyserką w szkole filmowej w Wielkiej Brytanii w latach 80. wieku XX, co istotne, która wikła się, wchodzi w bardzo trudną relację z bardzo trudnym, niejednoznacznym mężczyzną. Tym mężczyzną jest niejaki Anthony. Niezwykła rola Toma Burke'a, który pracuje dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tak bardzo ogólne jego przedstawienie się, wizytówka, i który, o czym Julie przekonuje się ze sceny na scenę, jest mężczyzną nie tylko bardzo charyzmatycznym, niesłychanie inteligentnym, ale także cierpiącym z powodu uzależnienia od twardych narkotyków. Jest to powiązane z depresją i ze stanami, w które Anthony wciąga Julie na różne sposoby, przy czym film jest tak subtelny, namalowany tak delikatnymi pastelami, że przy pierwszym oglądaniu niemal trzeba się domyślić tego, jak dramatyczne rzeczy dzieją się w tej relacji, ale przede wszystkim do jak dramatycznych stadiów autodestrukcji doprowadza się Anthony, jednocześnie wciągając w tę autodestrukcję także Julie. Jest to kino niezwykłe, także poprzez ten podział na dyptyk, i tutaj dodam, że będzie pewien spoiler, więc jeśli chcecie, możecie przeskoczyć o tych dwie minuty do przodu, ale jest to absolutnie niezbywalne przy mówieniu o tym filmie, więc spoiler master zobowiązuje. Otóż na końcu części pierwszej Anthony umiera z przedawkowania, a cała część druga, pamiątka część druga, czyli The Souvenir Part 2, poświęcona jest temu, w jaki sposób ta śmierć wpłynęła na Julie i w jaki sposób ona próbuje uhonorować pamięć po tym trudnym, także destrukcyjnym i toksycznym człowieku, jakim był Anthony, w swoim filmie dyplomowym. Właściwie w pierwszym filmie, w pierwszej części pamiątki, ona przygotowuje film dyplomowy, który byłby takim społecznie świadomym filmem dokumentalnym, kręconym w Szkocji wśród klasy robotniczej, dodajmy bardzo jej odległej, przez to, że sama pochodzi z niebywale uprzywilejowanego domu. A w drugiej części porzuca ten plan, już po śmierci Anthony'ego, i postanawia nakręcić właściwie baletową fantazję, trochę w stylu Powella i Pressburgera, takich filmów jak Czerwone buciki czy Opowieści Hoffmana. I dopiero wtedy orientujemy się, dlaczego nazwiska Powella i Pressburgera, tych dwóch wspaniałych mistrzów kina brytyjskiego, także obecnych w Spoilermasterze, dlaczego te nazwiska padają w pewnym momencie w rozmowie Julie i Anthony'ego. Jest to tak naprawdę czterogodzinny traktat o narodzinach artystki, o narodzinach reżyserki, o tym, w jaki sposób to jedno, jedyne spotkanie, to wejście w niebywałą charyzmę, w takie pole magnetyczne charyzmy Anthony'ego i rany poniesione w tej sferze wpływu pewnego oddziaływania Anthony'ego. Otóż w jaki sposób te rany, ale także wspomnienie tego niebywale indywidualnego, wyjątkowego człowieka kształtują Julie jako artystkę i jak sprawiają, że sprzeciwia się ona swoim nauczycielom, sprzeciwia się swoim tutorom w szkole filmowej, żeby nakręcić właśnie tę fantasmagorię, którą potem oglądamy na ekranie. Powodów, dla których uważam, że Pamiątka jest filmem wybitnym, jest bardzo wiele. Jednym z nich na pewno jest fakt, że jest to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy, chociaż tutaj konkurencja jest na tyle duża, że można by się oczywiście kłócić. Jeden z najlepszych portretów planu filmowego i tego, jak powstaje film. Jest to rozpisane tutaj właściwie na dwa filmy, ponieważ w obydwu częściach Julie pracuje nad trochę innymi filmami, właśnie jako filmami dyplomowymi. I to, w jaki sposób Joanna Hogg pokazuje plan filmowy, pokazuje ekipę filmową, pokazuje współpracę na tym planie, pokazuje konflikty na tym planie, nie ma nic wspólnego z takim uromantyzowanym spojrzeniem na plan filmowy, jakie znamy chociażby z Bulwaru Zachodzącego Słońca, czy z Pięknego i Złego, a nawet z Nocy Amerykańskiej François Truffaut. Tutaj naprawdę poznajemy, czym jest plan filmowy, od wbijania najmniejszych gwoździ, żeby zbudować scenografię, po długie dyskusje o oświetleniu, po fochy, które stroi operator, po drobne niesnaski, po konkurencję osobowości, jaka się odbywa na tym planie, a jednocześnie ten plan wydaje się tutaj czymś najzwyklejszym. W ogóle nie czujemy tej magii kina, która miałaby się na nim rodzić. Dopiero później, kiedy widzimy fragmenty filmu nakręconego przez Julie, rozumiemy tak naprawdę, nad czym pracowała. A zatem, jeden z najlepszych filmów autorefleksyjnych, pokazujących, czym jest robienie kina. W ogóle nie zdziwiło mnie, kiedy w jednym z wywiadów Joanna Hogg wspomniała o Deszczowej piosence jako jednym ze swoich ulubionych filmów, bo ten film także pokazywał tę dwoistość tego, co dzieje się na planie filmowym i tego, jak później to wygląda na ekranie. Ale to nie wystarczyłoby, żeby ten film tak wysoko umieścić. Wydaje mi się, że tutaj jest coś o wiele, wiele więcej. Rozgrywa się w tym filmie coś na kształt dramatu rodzinnego czy psychodramy rodzinnej, ponieważ matkę głównej bohaterki gra Tilda Swinton, czyli jej prawdziwa matka. I ten portret brytyjskich klas wyższych, świata niebywale odległego od naszego doświadczenia codziennego, bardzo hierarchicznie ułożonego, takiego świata, w którym wszystko ma swoje miejsce. Uważam, że ten portret tutaj dosięga wyżyn tego, co w najlepszych filmach, chociażby w adaptacjach Harolda Pintera się pojawiało, ale jednocześnie my nie mamy żadnych wątpliwości, że to jest świat, który Joanna Hogg zna z doświadczenia. Przywilej, bycie uprzywilejowanym, należenie do wyższej klasy społecznej jest obecnie na tak dużym cenzurowanym, tak bardzo oglądamy filmy, które przede wszystkim służą temu, żeby bogatych usadzić, pokazać ich im miejsce, nawet upokorzyć, tutaj odsyłam do dzieł zebranych Rubena Ostlunda, że jest coś niebywale odważnego w tym, w jaki sposób Joanna Hogg portretuje swoją bezsprzecznie uprzywilejowaną bohaterkę, jednocześnie pokazując ten jej stan jako bardzo specyficzny, bardzo wyjątkowy, bardzo rzadki, ale dla niej naturalny, ponieważ ten jej świat dla niej jest po prostu czymś naturalnym. Ona także stara się jakoś nadrobić swoje poczucie klasowej winy, kręcąc ten dokument w Szkocji, przynajmniej w pierwszej części, ale tutaj poruszamy się wśród ludzi takich jak Antony właśnie po prywatnych szkołach, zwanych publicznymi w Wielkiej Brytanii dla niepoznaki, którzy naprawdę od wieków tworzą już elitę tego kraju i pod tym względem niewiele się zmieniło, pomimo wszelkich zawirowań i retorycznych korekt. Sposób, w jaki porusza się tutaj Tilda Swinton, posiłki rodzinne, moment, kiedy w drugiej części Julie niechcący tłucze cukiernicę glinianą, nad którą jej matka wcześniej pracowała w ramach pieczołowicie wybranego kursu ceramiki i garncarstwa, i kiedy widzimy, jak matka bohaterki tłumi w sobie nawet najbardziej podstawowe emocje, mówiąc, że absolutnie nic się nie stało, kochanie, oczywiście tutaj posprzątamy skorupki, a jednocześnie wiemy, że jej serce pęka. To jest pokazane tutaj niezwykle, ale chcę podkreślić, że Joanna Hogg nie karykaturuje tego świata, nie rysuje go karykaturalną, satyryczną kreską. To jest coś, co niesłychanie ją odróżnia od chociażby takich twórczyń jak Emerald Fennell, która w filmie Saltburn także sama przynależy oczywiście do tego świata, ale pokazuje go w takim lunaparkowym, krzywym zwierciadle, właściwie szydząc, rechocząc z tego świata, pokazując go w takim niesłychanym wyolbrzymieniu. I oczywiście nam się to podoba, my lubimy, tak, kiedy ci bogaci dostają za swoje, ale Pamiątka i Pamiątka 2 to jest naprawdę wyjątkowy film, w tym, że nie ma tutaj ani grama fałszywej, klasowej skromności, to znaczy Joanna Hogg po prostu postanawia nam zdać sprawę z tego, jak ci ludzie wyglądają, jak rozmawiają ze sobą, jakie są ich wady, jakie są ich zalety, także, których mają bardzo dużo. I pod tym względem jest to film niemal zoologiczny, ponieważ o ile sami nie zostaniemy zaproszeni do tego świata, to go nigdy nie zobaczymy, a nawet jeżeli byśmy przez jakiś cud zostali do niego zaproszeni, to nigdy nie zostaniemy w nim zaakceptowani. To są warstwy, które replikują się w bardzo osobny sposób i tak naprawdę oni poruszają się w takim układzie limfatycznym naszego społeczeństwa, który jest zupełnie oddzielony od układu krwionośnego. I w tym właśnie limfatycznym układzie przywileju porusza się Pamiątka, co sprawia, że film jest dziwny, jest chłodny. Te pastele tutaj także są raczej wychłodzone. My nie znamy takich ludzi, jak ci bohaterowie, a jednocześnie no, rozumiemy ich, zaczynamy powoli uczyć się ich języka, uczyć się ich obyczaju, także przez to, że dzieje się to w Londynie lat 80. i Julie zaprzyjaźnia się z bardzo różnymi ludźmi na planie, to tam powoli ta tkanka jej życia społecznego staje się bardziej porowata, bardziej przepuszczalna. Ale ogólnie rzecz biorąc, Joanna Hogg dokonała tutaj takiego niezwykłego aktu zachowania, jakby tego świata, do którego należy, tego świata Knightsbridge, tego świata niesłychanego wyrafinowania, a jednocześnie jakiegoś ograniczenia, jakiegoś zamknięcia. I to także jeszcze nie kwalifikowałoby tego filmu tak wysoko w moim rankingu, ale tym, co naprawdę sprawia, że Pamiątka no, wystrzeliwuje ponad przeciętność, staje się filmem wybitnym, to jest romantyzm tego filmu. To, że on głęboko łączy się z brytyjską literaturą romantyczną, z poezją romantyczną brytyjską. Uważam, że jest to chyba najbardziej angielski film, jaki widziałem w życiu, do tego stopnia, że no chwilami, kiedy patrzymy na tych bohaterów, dla których bardzo ważne jest posiadanie chociażby atłasowych pantofli z monogramem i tak dalej, że ten świat jest tak, tak inny, ale przy okazji on staje się romantyczny, dlatego że to uczucie, które łączy Julie i Antoniego, ma w sobie coś romantycznego, ma w sobie coś z tej romantycznej zatraty. W tym przejawiają się pewne echa prozy Emily Bronte, Charlotte Bronte, Jane Eyre, Wichrowych Wzgórz, a jednocześnie już przepisanych przez współczesną także feministyczną wrażliwość. Bo Joanna Hogg bardzo świadomie już dokonuje pewnego update'u, pewnego uaktualnienia dyskursu, rozmowy wokół płci i tak dalej. Więc z jednej strony Antony ma bezsprzeczny urok takiego mrocznego bohatera, jakim był chociażby Heathcliff w Wichrowych Wzgórzach, a z drugiej strony ten urok zostaje jakoś zdekonstruowany. Przy czym nawet kiedy zostaje on zdekonstruowany, nie zostaje unieważniony. I to jest jego wielka tajemnica. To znaczy my absolutnie rozumiemy, dlaczego Julie weszła w orbitę tego mężczyzny. Coraz lepiej rozumiemy jego własne ograniczenia, jego niesłychany dar pewnej intensywności życia, który Tom Berg zagrał tutaj niezwykle. On się zresztą pojawia w drugiej części na moment, jako taki duch, przy czym w drugiej części na planie tej etiudy, gdzie ma być grany przez aktora, gra go już Harris Dickinson, który no, po paru latach wystąpi także w Baby Girl jako taka właściwie ikona współczesnego erotyzmu. Ale to uczucie łączące Julie i Antoniego jest silne, dziwne, niewytłumaczalne, a przede wszystkim nieprzetłumaczalne na język współczesnego dyskursu emancypacji. To jest bardzo ważne, że ten film, który jest zrobiony przez artystkę absolutnie świadomą, poruszającą się we współczesnej teorii sztuki także w sposób niesłychanie swobodny. Wystarczy spojrzeć na jej film Exhibition, który zawsze kojarzył mi się trochę z Sercem Miłości Łukasza Rondudy. Otóż ta niesłychanie świadoma artystka jednocześnie stwierdza tym filmem, że jest coś takiego jak tajemnica osobowości, jak tajemnica jakiegoś seksapilu, jak tajemnica mrocznego magnetyzmu, którego do końca zdekonstruować się nie da, który pozostanie tajemnicą, który pozostanie pewną romantyczną siłą. I nie jest przypadkiem, że emblematem tej miłości, tej trudnej relacji jest tutaj właśnie tytułowa pamiątka, przy czym owa pamiątka to obraz Fragonarda pod tym właśnie tytułem, suwenir, w który wpatrują się bohaterowie i w którym kobieta jest absolutnie skupiona na jakiejś pamiątce, na jakimś memento, po kimś, kogo najwyraźniej bardzo kochała. I cudem tego filmu jest także to, że cały ten dyptyk, cały ten film staje się rodzajem takiej pamiątki, ponieważ Joanna Hogg nie kryje, że jest to opowieść stricte autobiograficzna, w której ona opowiada o prawdziwej relacji, którą miała, o prawdziwych doświadczeniach w szkole filmowej, gdzie często musiała walczyć i z takim męskim establishmentem, to było niebywale zmaskulinizowane wtedy środowisko, i z takim poczuciem, że tylko tematy robotnicze są ważne, właśnie te klasowe, bo to jednak ta Wielka Brytania lat 80., gdzie głównym etosem było walczenie z Thatcher, a cokolwiek innego wydawało się jakąś nieodpowiedzialnością. Więc ona to wszystko tutaj zapisała i jeżeli chcemy szukać w kinie XXI wieku jakiejś naprawdę skomplikowanej autobiografii, to Pamiątka i Pamiątka część druga, The Souvenir i The Souvenir Part 2, to są właśnie te filmy. Żałuję, że one są niedostępne w Polsce, mam nadzieję, że w jakimś streamingu się pojawią. Jest to kino bardzo subtelne, nie do końca przyjemne, chwilami hermetyczne, powiedziałbym, przez tą swoją arcybrytyjskość, przez tą swoją rezerwę, ale dwukrotne obejrzenie upewniło mnie w tym, że są to filmy wybitne i jako całość stanowią pewien pomnik kina XXI wieku, więc bardzo serdecznie was namawiam do tego, żeby Joannę Hogg i jej kino odkrywać. A skoro już mówimy o uprzywilejowaniu, o grupce uprzywilejowanych osób i o Tildzie Swinton i o tym, jacy uprzywilejowani potrafią być piękni w swoim bogactwie, a jednocześnie często niebezpieczni, to przejdźmy do miejsca 19. Na miejscu 19 znajduje się film Luki Guadagnino pod tytułem Nienasyceni, A Bigger Splash. To film z roku 2015, który pamiętam, że absolutnie mnie zaskoczył w momencie, w którym go pierwszy raz zobaczyłem. Nie byłem fanem Guadagnino, nie przekonał mnie za bardzo jego pierwszy film Jestem miłością. Później także nie byłem wielkim fanem Call Me By Your Name. Ja mam z tym reżyserem tak, że albo jego film odrzucam w całości, albo się w nim zakochuję. Ostatnio bardzo szybko zakochałem się w Challengersach po to, żeby parę miesięcy później całkowicie prawie odrzucić film Queer, który bardzo mi się nie podobał. Więc z Guadagnino jest tak, że on raz trafia w sedno, raz trafia całkowicie poza tarczę. Przynajmniej w moim doświadczeniu tak jest. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że jest to jeden z najlepszych reżyserów pracujących obecnie. Niebywale uzdolniony, sensualista, który jednocześnie jest bardzo intelektualnie rozwinięty. Wystarczy poczytać wywiady z nim i wystarczy pooglądać jego filmy, żeby zrozumieć, że tutaj mamy do czynienia z kimś na miarę Viscontiego, kogoś, kogo uformowała włoska kultura, kto kręci kino niesłychanie erudycyjne, zmysłowe, zanurzone w pięknych przedmiotach, pięknych ludziach, pięknych krajobrazach, ale też w jakimś głębokim takim kulturowym ukorzenieniu. A jednocześnie ktoś, kto robi filmy dostępne dla każdego. I to jest w tych filmach cudowne. Nie trzeba mieć żadnej wiedzy z historii kina, żeby dać się uwieść kinu Guadagnino. Dla mnie on jest lepszym twórcą niż Sorrentino, który wydaje mi się świetny, ale bardziej powierzchowny, bardziej też efekciarski. Natomiast Nienasyceni to jest bardzo ciekawy przypadek, ponieważ to jest remake filmu z roku 1969, filmu pod tytułem Basen z Alanem Delonem. I o ile tamten film jest znakomitym thrillerem erotycznym, pewną taką konfekcją erotyczno-tajemniczą lat 60. późnych z pamiętnym użyciem bossanowy, to tutaj nie mamy do czynienia z zabawką filmową, tutaj nie mamy do czynienia z takim dobrze skrojonym, przylegającym do ciała, chłodnym, atłasowym garniturem czy jakąś szatą, nie. Tutaj jesteśmy w centrum wielkiego kina, ja nie waham się nazwać Nienasyconych wielkim kinem. To jest film o czwórce bohaterów na wyspie, to wyspa Pantelleira, nieopodal Sycylii, na południe, z której widać już właściwie wybrzeża Tunezji i my wiemy i mówi się o tym filmie, że z tych wybrzeży Afryki płyną migranci, bo ten film dotyka najważniejszego kryzysu humanitarnego naszego czasu, ale jesteśmy w świecie bardzo uprzywilejowanym znowu. Tilda Swinton gra Marianne, piosenkarkę rockową, która musiała przejść operację krtani i teraz ledwo co mówi, dochodzi do siebie i ona odpoczywa w posiadłości właśnie tam na tej włoskiej wysepce, razem ze swoim partnerem Polem, w tej roli Matthias Schoenaerts, który jest takim fizycznym okazem witalności, zdrowia, męskości, jednocześnie jakimś mocno poobijanym życiowo alkoholikiem, który obecnie jest abstynentem, który także doprowadził do takiego wypadku samochodowego, w którym prawie zginął, i pojawia się na tej wyspie nagle gość. Gościem jest niejaki Harry, w tej roli Ralph Fiennes, który jest byłym partnerem i byłym producentem muzycznym właśnie Marianne, i razem ze swoją córką, którą gra tutaj Dakota Johnson, przy czym o istnieniu tej córki dowiedział się on niedawno, do tego nie jest do końca pewny, czy jest to jego córka, czy nie. I zaczyna się taka dziwna gra pomiędzy tą czwórką, ponieważ Harry nie kryje, że chciałby wrócić do Marianne, traktuje Paula bardzo w taki pobłażliwy sposób, uważa, że to pomiędzy nim a Marianne było to prawdziwe uczucie, a jednocześnie mamy takie wrażenie, że ta córka, nie córka, ona została przywieziona po to, żeby odwrócić uwagę Paula, być może, żeby Paula po prostu uwieść, podczas kiedy Harry ponownie zdobędzie Marianne. No i to byłby jeszcze, powiedzmy, salonowy melodramat we czwórkę, gdyby to tylko się tak działo. Ale ponieważ to jest Guadagnino, dodam, że scenariusz jest znakomity i nie ma żadnych takich klasycznych, powiedzmy, cech dramaturgicznych trzyaktowej struktury i tak dalej, ale i tak jest poprowadzony świetnie. Guadagnino jako reżyser uruchamia właściwie wszystko, co jest wokół tych ludzi, włącznie z kulturą, która ich ukształtowała i kulturą, którą na chwilę odwiedzają jako turyści. Poznajemy lokalne zwyczaje, ludowe ludowe procesje ku czci świętego Kajetana, proces wyrobu lokalnej ricotty, bardzo tradycyjną społeczność, a jednocześnie mamy tych kontrkulturowych starców, można powiedzieć, tych baby boomerów, którzy już zbliżają się do wieku podeszłego, którzy są tak naprawdę dziećmi kontrkultury, ale ten film, i dlatego uważam, że jest wybitny, wielki i być może, tak jak tutaj no, będę to forsował, jeden z najlepszych filmów XXI wieku, otóż to jest poważny film, który mierzy się z wyczerpaniem kontrkultury. Z tym, że ten ruch, do którego oni należeli, tutaj są różne nawiązania, między innymi do Rolling Stonesów, w pewnym momencie Ralph Fiennes tańczy do ich muzyki, zresztą jest przedstawiony jako producent Stonesów, w pewnym momencie opowiada o nagrywaniu z nimi płyty Voodoo Lounge i tak dalej. Otóż ten film pokazuje te wycieńczone dzieci kontrkultury, które grzeją się w tym sycylijskim słońcu, których właściwie ta formacja kulturowa już wszystkie soki z siebie wycisnęła, która gdzieś połamała im życia na różne sposoby. No właśnie, dorosły człowiek, właściwie już stary człowiek, dowiaduje się ni stąd, ni zowąd, że miał córkę, no bo jego styl życia, prawda, mógł to uzasadnić, tak? No tak, no nic dziwnego, że gdzieś była jakaś córka, o której nie wiedziałem, skoro ta swoboda erotyczna była też tak daleko posunięta. Więc to są tacy pogrobowcy kontrkultury, którzy jeszcze chcą się trzymać swojej mitologii, opowiadają o tym nagrywaniu płyt i tak dalej, ale którzy całkiem dosłownie w przypadku Marianne stracili głos. Stracili głos i to, co jest najbardziej niezwykłe w tym filmie, powiem tak, ten film zrobiłby Krzysztof Zanussi, gdyby kochał kino, gdyby kochał swoich bohaterów, gdyby nie traktował swoich bohaterów jak liczmanów, jak symbole jakichś postaw. To wydaje mi się, że wokół tego tematu wyczerpania kontrkultury Krzysztof Zanussi krąży już dawno, tylko że coś przeszkadza mu, chyba jakiś intelektualny dystans, może jakiś strach przed dotknięciem bardziej nagiej emocji, przeszkadza mu w jego kinie dotknąć tego tak, jak tutaj dotknął Guadagnino, ponieważ z jednej strony Guadagnino pokazuje to, jak pokiereszowała tych ludzi kontrkultura, ale z drugiej strony, i tutaj ten film dotyka prawdziwej wielkości, pokazuje, że coś między Harrym i Marianne się wciąż tli, że coś tam buzuje, że gdyby tylko konstelacja planet jakoś tak się poukładała szczęśliwie dla Harry'ego, to Harry uwiódłby ponownie Marianne, ale w niezwykłej scenie erotycznej, która zostaje przerwana w połowie przez Marianne, zostaje to zakwestionowane, ponieważ ona mówi, że woli to bezpieczeństwo przy polu i my absolutnie rozumiemy dlaczego. Szanujemy ten wybór, mimo że nie jest on wyborem, prawda, szalonym, romantycznym, to czujemy, że ta kobieta już doświadczyła całego romantyzmu, jakie życie może zaoferować, a być może nawet więcej. I że ta romantyczna egzystencja, tutaj nawiązuje też do Souvenir, ona także potrafi zniszczyć, ona potrafi dotknąć, ona potrafi zabić, ona potrafi skrzywdzić i zranić. I tak jak ta bohaterka, pozbawiona głosu, lgnie do pola, z którym z kolei jego relacja z tą Penelopą, z tą młodą dziewczyną, bardzo komplikuje ten obraz. My rozumiemy, dlaczego ta scena erotyczna zostaje przerwana. Jest to niebywale zagrane przez Tilda Swinton i przez Ralpha Fiennesa. To jest też moment, w którym chcę bardzo mocno podkreślić, że uważam rolę Fiennesa w tym filmie za wielką, i także chcę, żeby zostało nagrane i wyemitowane w przestrzeń, że uważam Ralpha Fiennesa za najwybitniejszego aktora naszej ery, to znaczy naszej epoki filmowej. Jest dla mnie absolutnym numerem jeden, wciąż niedocenionym, wciąż nie dostał Oscara, trzymałem kciuki, żeby dostał za Konklawę. Nie będę wymieniał teraz jego ról, ale oczywiście wszyscy pamiętacie wiele z tych ról świetnych, od Angielskiego pacjenta po chociażby ten film. I dodam też, że Ralph Fiennes jest wybitnym reżyserem. Zrobił fantastyczne filmy o Niżyńskim, Biały Kruk, o adaptację Coriolana Szekspira, chyba najlepszy Szekspir, jaki powstał w XXI wieku. Wspaniały człowiek, moje marzenie kiedyś, żeby zrobić z nim wywiad. Nie wiem, czy się ziści. Tak czy owak, tutaj ta scena jest niezwykła, a to wszystko jest skąpane w tej sensualności Guadagnino, czyli w tych przygotowywanych posiłkach, w tych rybach, w tej ricotcie. To nie jest pokazane kiczowato, tylko to jest pokazane tak, że chce się tego dotknąć. I tutaj dotykamy ogromnej kulturowej różnicy, bo ilekroć widzę takie polskie próby właśnie zanurzenia, prawda, polskich intelektualistów w świat południowych Włoch, czy jakiegoś takiego Dolce Farniente, czy Dolce Vita, no tak jak u Jacka Borcucha w Słodkim Końcu Dnia, prawda? No to widać, jak to bardzo nie pasuje. To znaczy, Słodki Koniec Dnia poniekąd próbował czegoś podobnego, tak? Znaczy mamy tą Krystynę Jandę, słynną pisarkę, tak? Zanurzoną w jakiejś włoskiej willi. Od początku wiemy, że ona tam nie pasuje, od początku czujemy, że te okulary są nie takie, jakie powinny, że to jest zbyt celebrowane, że to piękno jest zbyt postawione na piedestale. Tymczasem Luca Guadagnino naprawdę pochodzi z tego świata, on naprawdę czuje każdą teksturę, każdy kawałek bawełny, jedwabiu, ciała, skóry, wody osiadającej na skórze, słońca. On po prostu to wie i wie, jak pokazać Ralpha Fiennesa przygotowującego posiłek dla wszystkich, jednocześnie nie czyniąc z tego kiczu, nie czyniąc z tego food pornu, po prostu pokazując tych ludzi w ich przywileju, w środowisku naturalnym. To jest ich środowisko naturalne. I film jest niesłychanie erotycznie rozgrzany, jednocześnie jest jakąś taką elegią dla kontrkultury, przy czym, co ważne, i tu wracam do Zanussiego, jest filmem, który koniec końców nie potępia tej kontrkultury. To znaczy, tam nie ma takiego potępienia w czambu, bo ostatnia scena, w której sława bohaterki pomaga jej poniekąd w sytuacji z policjantem, ale także pokazuje, że policjant, lokalny policjant proszący o autograf, traktuje ją jako boginię. Ona tworzyła i tworzy sztukę, która dla niego jest niezwykle ważna. I kiedy ona pisze dedykację dla tego policjanta w deszczu, to jest przepiękna scena, która przypomina, że tak, ci artyści związani z kontrkulturą byli niejednokrotnie połamani, ich życiorysy były często przedwcześnie przerwane i tak dalej, ale skrzywdzili wielu ludzi po drodze, siebie także, ale stworzyli sztukę, która jest naprawdę wielka. Często. I to jest też wniosek, notabene tutaj w takim wyobrażonym antagonizmie wobec kina Zanussiego stawiam ten film. Otóż to jest coś także, co nigdy nie pojawiłoby się u Zanussiego, bo projektem Zanussiego jest jakby potępienie kontrkultury włącznie z jej dorobkiem. On uważa, że prawda, muzyka rockowa nie wytworzyła nic ciekawego, że to wszystko jest absolutnie jakaś dziecinada i oczywiście bardzo się w tym myli. Tak? To jest ta wielka pomyłka poznawcza kina Zanussiego, która aby potępić te ekscesy kontrkulturowe musi przy okazji potępić kulturowe wytwory. Natomiast Guadagnino wie co innego. On bardzo dobrze wie, że ta muzyka, także to malarstwo, tytuł Abbey Girls Plage jest nawiązaniem do Davida Hockneya, jego słynnego płótna. Otóż on wie, że ta sztuka dotknęła wielkości, że ona w tym swoim dionizyjskim ekscesie rzeczywiście dotknęła prawdziwej, wiecznotrwałej wartości artystycznej. I to rozpoznaje ktoś tak prosty, jak policjant z tej wyspy. On wie, że to jest wspaniała śpiewaczka, że ona jest znakomita, jest świetna i dlatego traktuje ją jak boginię. I ona nie musi być śpiewaczką operową, już po raz ostatni w tej mikropolemice. Gdyby to był film Zanussiego i on chciałby jakoś tę postać ocalić, no to oczywiście uczyniłby ją operową śpiewaczką, prawda? Bo to jest ta sztuka wysoka, którą Zanussi rozpoznaje jako istotną. I nieprzypadkowo ustawiam ten film w opozycji do twórczości Zanussiego, którą bardzo cenię, a która jednocześnie w ostatnich 20 latach, mam wrażenie, zmaga się z jakimś takim ograniczeniem nie do przejścia, nie do przeskoczenia, bo wydaje mi się, że Guadagnino faktycznie podsumował kontrkulturę najpełniej, jak to się tylko da, oddając hołd ludziom, którzy ją tworzyli, oddając hołd ich życiu, ich witalności, ich niebywałemu talentowi, a jednocześnie demaskując ich małość, jednocześnie pokazując ich uwikłanie w nadmiernie rozbudzone erotyczne marzenia. Włapczywość, tytuł polski jest pod tym względem trafny. To są ludzie nienasyceni. W tą taką niemożność ustatkowania się, niemożność nazwania szczęścia tu i teraz, że to już jest to, co mi wystarczy. Więc Guadagnino mówi w wywiadach, które pojawiły się przy premierze tego filmu, o tym, jak bardzo zależało mu na autentyczności tych zachowań i rzeczywiście chyba zna tę klasę ludzi, uchwycił ich fantastycznie w tym filmie i każdy, moim zdaniem, przegląd kina lat 60. czy 70. powinien się kończyć pokazem tego filmu, bo ten film jest takim postscriptum dla kontrkultury. Na niedawnych Oscarach roku 2025 było niesamowite, że najgłośniejszą owację otrzymał nie żaden aktor, który dostał Oscara albo aktorka, tylko najgłośniejszą owację, włącznie z tym, że ludzie błyskawicznie zerwali się z miejsc, otrzymał Mick Jagger, kiedy miał wręczać Oscara za najlepszą piosenkę i pojawił się nic tego, nizowego na scenie. I to był niesamowity moment, bo w tym świecie naszym, który chce sobie gratulować tej poprawności, prawda, tego uładzenia, tego, że jesteśmy odpowiedzialni, że komfort jest najważniejszy, że sztuka musi powstawać bezkosztowo, że no, musi być jakimś takim laboratoryjnym przykładem empatii. Nagle wychodzi Mick Jagger z tą swoją po prostu dionizyjską biografią, obfitującą no, po prostu w straszliwe jakieś ekscesy i znaną z jego hedonizmu. I wszyscy się zrywają. My wciąż czcimy tą kontrkulturę. My wciąż jesteśmy zapatrzeni w ten dionizyjski płomień jakiegoś ekscesu, jakiegoś kontaktu z życiem, z czystą energią, która wtedy wybuchła w kulturze globalnej. A jednocześnie umywamy ręce, mówiąc, nie, my jesteśmy odpowiedzialni, prawda? I ten Mick Jagger, który obecnie już jest takim nestorem, jest jakimś strażnikiem tego płomienia. Natomiast Guadagnino mówi, nie, ten płomień już zgasł. Sztuka pozostała, należy ją konsumować, ale ci ludzie teraz są skorupami samych siebie i wydaje mi się, że Ralph Fiennes stworzył tutaj jedną z najwspanialszych kreacji XXI wieku. W ogóle jest to aktor wielki, a ten film wydaje mi się, że z latami będzie tylko rósł, a notabene dorzucę także, że coś tak czuję, że bardziej niż remake'iem Basenu, ten film jest remake'iem Opowieści z Filadelfii, czy Historii z Filadelfii George'a Cukora. Porównajcie sobie fabuły tych filmów i porozmawiamy później. Wydaje mi się, że ten film dużo, dużo temu filmowi zawdzięcza. To było miejsce 19, a na miejscu 18 film szwedzki z roku 2007 pod tytułem Do Ciebie, Człowieku, film w reżyserii Roya Anderssona. Cóż to za przedziwny twórca? Twórca, który stworzył kilka zaledwie filmów pełnometrażowych, który bardzo dostatnio przez całe swoje twórcze życie żył przede wszystkim stworzenia setek reklam i ogłoszeń społecznych. Nakręcił reklamy dla Volvo, dla Air France, także ogłoszenia wyborcze dla szwedzkiej partii socjaldemokratycznej, który właściwie zamknął się w swoim studio, który kontroluje wszystko. Wszystkie jego filmy są całkowicie studyjne, czy to plener, czy wnętrze, wszystko powstaje w jego studio, wszystko jest sztuczne, wszystko jest makietą, wszystko jest efektem. I kręci filmy oparte o tableau, o żywe obrazy. Każda scena to jeden kadr. Jego filmy składają się zazwyczaj z kilkudziesięciu takich żywych obrazów, żywych scen. Roy Anderson zasłynął takimi filmami jak Pieśni z drugiego piętra, później także najbardziej jego celebrowany film, czyli Gołąb przysiadł na gałęzi i rozmyślał o istnieniu, ale dla mnie jego film z 2007 roku Do Ciebie, Człowieku jest jego najwybitniejszym dokonaniem. Filmy Andersona składają się z małych obrazków, z małych żywych obrazów, pokazujących nędzę ludzkiego życia, to, jacy jesteśmy słabi, brzydcy, starzy, jak żałośnie wyglądamy w naszych pokoikach z brzydkimi, zakurzonymi lampkami, z kablami elektrycznymi, które wyłażą ze ścian, z wykładzinami, które pamiętają lepsze czasy, z jednym żałosnym kwiatuszkiem ustawionym w kryształowym wazoniku, z migającym telewizorem, z jakąś trudną do nazwania egzystencjalną duchotą. Nasze ciała są słabe, są krzywe, starzeją się, chorują, a my jesteśmy jak takie figurki w tych mieszkaniach pozamykani i słyszymy tylko czasami jakieś pieśni z drugiego piętra. Do Ciebie, Człowieku ma inskrypcję i motto z Goethego. Poezja, która zwraca się do was, do żyjących, do tych, którzy jeszcze żyjecie. I ten film tak naprawdę zawiera w sobie całe ludzkie życie. Składa się z samych epizodów. Niektóre postaci poznajemy, występują ze sceny na scenę, niektóre postaci pojawiają się tylko na chwilkę. Wszystko jest lekko absurdalne, wszystko nawiązuje odrobinę do Buñuela. Facet prowadzony na krzesło elektryczne jest pocieszany hasłem pomyśl o czymś innym. Niedołężni ludzie poruszający się balkonikami, ludzie w kolejkach, wielkie spotkania korporacyjne i mężczyzna, który nagle zrywa obrus z wielkiego, uroczystego stołu, odsłaniając dwie wielkie, wygrawerowane na tym stole swastyki. Przypomnienie o haniebnym zachowaniu Szwecji w trakcie II wojny światowej, tylko dla niepoznaki nazywanym neutralnością. To coś, z czym bardzo zmaga się reżyser Roy Anderson. Roy Anderson kontroluje każdy element swojego filmu, każda twarz, każdy aktor jest dobrany idealnie i oglądając te filmy, czasami łatwo zapomnieć, że każdy jeden kadr powstał w całości w jego studio. Są to tylko i wyłącznie dekoracje. Jest to kino pokrewne Jacques'owi Tati, Eli Sulejmanowi, twórcom takim jak Peter Greenaway, może troszkę jak Sergej Paradżanow, ale to taki Paradżanow pijany szwedzką wódką, który patrzy na istnienie i mówi: Boże, jakieś to żałosne. A jednocześnie gdzieś pod spodem pulsuje humor, pulsuje coś, co doceniłby pewnie także Wes Anderson. Poczucie, że w jednym pudełku, jednego kadru, jednego domku dla lalek można zamknąć całe życie. Jeśli obejrzycie ten film albo którykolwiek inny film Andersona, to bardzo polecam wam także obejrzenie dokumentu z roku 2020 w reżyserii Freda Scotta pod tytułem Being a Human Person. To jest dokument o Andersonie, o jego studio, o tym jak pracuje, ale także o jego alkoholizmie. O tym, że ten alkoholizm jest, że on powraca, że on znika i znowu wraca na scenę. Jest to film o rozpaczy, o depresji. Being a Human Person to piękny portret filmowca, jeden z lepszych, jakie w ogóle widziałem. Widzimy tam m.in. jak powstawał film o nieskończoności. Ale Do ciebie, człowieku, jest szczególnym rodzajem arcydzieła, takiego małego traktatu filozoficznego, w którym niby nie ma nadziei, a jednocześnie, tak jak w Widmie Wolności Buñuela nie było wolności, pod koniec jednak mamy wrażenie wyzwolenia. Tak samo obcując przez półtorej godziny ze szczepionką z skroplonej rozpaczy, jaką serwuje nam Anderson, pod koniec jednak się uśmiechamy, dochodzimy do wniosku, że coś jest zabawnego w tej naszej egzystencji na tej planecie. Obrazy Andersona kojarzą mi się z klatkami z komiksów Chrisa Warea, świetnego amerykańskiego komiksiarza, twórcy Building Stories, które zawsze kojarzyło mi się także z filmem Pieśni z drugiego piętra. I Anderson zajmuje całkowicie osobne miejsce w historii kina. Myślę, że tylko paru, nawet nie wiem, czy pięciu twórców można by porównać z nim, jeśli chodzi o jego wrażliwość. I bardzo wam polecam odkrycie tego kina, jeśli już go nie znacie. Jest to zdecydowanie twórca wybitny, jednocześnie wciąż chyba za rzadko przypominany. Taki mały mizantrop, który portretuje świat w miniaturze, a w tym filmie właśnie w Do ciebie, człowieku, zawarł swój najbardziej surrealny obraz, to znaczy mieszkanie nowożeńców, które okazuje się pędzącym pociągiem dojeżdżającym na stację. Poza wszystkim innym polecam wam dokument Being a Human Person między innymi dlatego, że zobaczycie tam realizację tej sceny, która była nieprawdopodobnie skomplikowana i oczywiście także powstała w studio Roya Andersona. To miejsce 18, a na miejscu 17 film równie zafrasowany przemijaniem, tym, że każda materia znika, że jeśli coś jest pewne na tym świecie, to ani to, że Bóg istnieje, ani to, że Boga nie ma. Te rzeczy są obydwie możliwe, ale nie są pewne. Natomiast jedna rzecz jest pewna, jedna jedyna rzecz na tym świecie jest pewna. Przemijanie i entropia. Gnicie, schnięcie, niszczenie, starzenie się, to jest pewne. Nic nie ucieka mocy czasu. I na 17 miejscu ustawiłem film z roku 2002. Ten film wyreżyserował Bill Morrison. Film nazywa się Decasia. Jest to film, który trwa godzinę 10 minut. Jest filmem w całości złożonym z innych filmów, właściwie ze ścinków taśmy filmowej wcześniejszej, wygrzebanej z archiwów. Te ścinki zostały poukładane przez Billa Morrisona w takt symfonii, którą specjalnie na potrzeby tego filmu napisał Michael Gordon, ale co jest ważne, to, że Bill Morrison, wybierając fragmenty do swojej Decasia, którą można by nazwać symfonią rozkładu, bo decay to jest właśnie rozkład, wybierał wyłącznie zniszczone albo niszczające, gnijące, pleśniejące fragmenty taśmy filmowej kręconej na tak zwanym nitro. Nitroceluloza to już od dawna nieprodukowane podłoże taśmy filmowej. To jest po prostu taśma z nitrocelulozy, z tym podłożem z nitrocelulozy. Mniej więcej około roku 1950 została zaprzestana jej produkcja. Obecnie, jeśli mówimy o odrestaurowywaniu starych taśm, to najczęściej chodzi właśnie o te projekty nitro, które ratują filmy nakręcone na tej taśmie, ponieważ taśma nitro miała tę cechę, że dawała niebywale piękny obraz. My już nie doświadczymy często tego obrazu. Bardzo rzadko można doświadczyć prawdziwego nitro, które byłoby wyświetlane. Ale bardzo szybko gniła, bardzo szybko niszczała, bardzo łatwo była poddawana entropii. I Bill Morrison w Decasia postanowił uczcić piękno tej taśmy poprzez uczczenie piękna jej zniszczeń. Obserwujemy kadry z filmów etnograficznych, dokumentalnych, także fabularnych, w których połowa kadru, a czasem nawet więcej, to plamy, pleśń, wielkie połacie niczego albo jakichś pełzających form, przypominających formy żywe. Po prostu Dickasia to film, który gnije na naszych oczach. I oczywiście Bill Morrison tak to poukładał, żeby te plamy były piękne. Wybrał fragmenty, niektóre są wręcz niesamowite, w których te plamy właśnie, te gnilne elementy stają się bohaterami. Jest tutaj niezapomniana scena, w której jeden bokser walczy z drugim, ale tego drugiego już nie ma, ponieważ wyżarła go pleśń. I wygląda to tak, jakby bokser boksował się z samą pleśnią, z samą plamą, czyli trochę z samą entropią, z samym przemijaniem. Bill Morrison oddaje tym filmem hołd taśmie Nitro, przypomina o konieczności zachowywania tych obrazów, zachowywania i muzealnej także dbałości o te eksponaty, a jednocześnie przypomina nam, że wszystko niknie. Każdy obraz niknie. I te obrazy utrwalane właśnie na podłożu nitrocelulozowym niknęły w sposób wręcz organiczny. Były pochłaniane przez wilgoć, przez niewłaściwą temperaturę, przez pleśń. Były sklejane ze sobą, po prostu zmieniając się często w bryłkę, którą kiedy dotknąć rozwala się w proch. Dickasia to film czysto eksperymentalny, jedyny taki film na tej liście, ale moim zdaniem jeden z kluczowych filmów eksperymentalnych XXI wieku, jednocześnie przypominającym o tym materialnym podłożu kina, jakim jest taśma. Dzisiaj w erze kina cyfrowego wygląda to już inaczej, ale hipnotyczna Dickasia to chyba nie przypadek, że Bill Morrison nazwał swoją firmę produkcyjną Hypnotic Pictures. Otóż hipnotyczna Dickasia nadal jest filmem wielkim. Późniejsze filmy Morrisona, takie jak Dawson City USA chociażby, są także świetne. Jeden z jego filmów powstał w całości po odkryciu na dnie oceanu kawałku taśmy sowieckiego filmu z lat 60. Więc to jest twórca, który znajduje się takim, powiedziałbym, found and forgotten footage, fragmentami filmów znalezionych, wcześniej całkowicie zapomnianych. I tym filmem chciałem przypomnieć na tej liście, że jest też coś takiego jak kino całkowicie eksperymentalne. I ono także w XXI wieku dostarczyło mi wielu wrażeń, a Dickasia chyba największych. No to pora przejść do pewnego fragmentu tej listy, który będzie miał coś wspólnego z animacją. 16. miejsce. Koralina i tajemnicze drzwi. Film z 2009 roku, film reżyserii Henry'ego Selicka. Czy Henry Selick to jeden z najwybitniejszych filmowców w dziejach kina? No, może w końcu zacznijmy tak o nim mówić. To na mojej liście Top 100 Spoilermastera, na liście najlepszych filmów wszechczasów, pojawił się właściwie jego film, to znaczy wyprodukowana przez Tima Burtona produkcja Nightmare Before Christmas, czyli Miasteczko Halloween. Ale Coralina jest jeszcze większym osiągnięciem. Opowieść o małej dziewczynce, która jest tak bardzo zirytowana swoimi rodzicami, że wymyśla sobie drugich, takich, którzy będą dla niej wyłącznie wspierający, wyłącznie mili, wyłącznie ciepli. I która popada tym samym w metafizyczne tarapaty, doprowadzające ją do granic zatracenia. Jest głęboką bajką filozoficzną, o wiele głębszą niż W głowie się nie mieści, na przykład, na dodatek rozpisaną w niesłychaną wizję plastyczną Selicka. Dodajmy, że ten film był oryginalnie wyświetlany w 3D i uważam, że do dzisiaj, zresztą moim zdaniem to był najlepszy film kiedykolwiek wyświetlony w tej technice, w pełni usprawiedliwiający jej użycie. I wydaje mi się, że Coralina pozostaje takim ogromnym osiągnięciem amerykańskiej animacji, wciąż chyba nie przebitym przez nic innego, chociaż zaraz zakwestionuję własne słowa, ale za chwilkę powiem o pewnym filmie, który nie do końca jest adresowany dla dzieci. Tymczasem Coralina, wydaje mi się, może być oglądana i przez dzieci, i przez dorosłych i będzie rezonowała i dla jednych, i dla drugich bardzo głębokimi znaczeniami. Moment, kiedy w świecie Coraliny pojawia się druga matka, The Other Mother, z oczami zastąpionymi przez czarne guziki, ma w sobie i grozę, i niesamowitość, i groteskowy humor, którego nie powstydziłby się Franz Kafka, a jednocześnie całość ma w sobie pewną disneyowską gładkość, która sprawia, że jest to, uważam, ściśle amerykańskie dzieło kultury, dzieło plastyki, dzieło wyobraźni. Obecnie w roku 2025, kiedy czytamy o seksualnych przekroczeniach, jakich dopuścił się Neil Gaiman, i widzimy, jak wielki mrok krył się w nim samym. Cóż można powiedzieć, jak tylko to, że Koralina jest filmem jeszcze głębszym. To znaczy, to jest film, który stwierdza, że istnieją takie wymiary rzeczywistości, istnieją takie wymiary naszego zachowania, które dotykają prawdziwego mroku. Nie takiego umownego, nie zła pisanego w cudzysłowie, tylko zła pisanego z dużej litery. I bardzo być może, że w tym jednym z gaimanowskich dzieł, jakim była literacka powstawa tego dzieła, także on ten temat poniekąd przepracowywał. Czy to znaczy, że ten film powinien zostać objęty sąsiadującą niesławą, nawet jeżeli wyślemy dzieła Gaimana na śmietnik historii? Myślę, że nie, mam nadzieję przynajmniej, że nie, ponieważ ten film, wydaje mi się, że obejrzany i zrozumiany, może uchronić nas samych przed podróżowaniem w tak mroczne wymiary i tak mroczne okolice, jakimi są strefy całkowitego komfortu. Ten film jest kulturowo niezwykle proroczy. W 2009 roku wiele wojen kulturowych, jakie dopiero później wybuchły, to była pieśń przyszłości. Tymczasem ten film dotknął niesłychanej intuicji. To znaczy pokazał, że strefa całkowitego komfortu jest jednocześnie strefą całkowitej destrukcji świadomości. Koralina, wchodząc w ten świat, w którym rodzice są wyłącznie mili, wyłącznie fajni i są tylko na każde jej skinienie, wchodzi jednocześnie w świat z diaboliczną podszewką. Świat, w którym każde pragnienie zostaje zaspokojone, a jednocześnie nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność, nie ma czegoś takiego jak trudna emocja, nie ma czegoś takiego jak zniecierpliwienie, nie ma czegoś takiego jak nuda. Ceną za uczestnictwo w takim świecie komfortu idealnego jest powolna destrukcja świadomości, jest powolna utrata umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami losu, jest powolne zatracenie własnego ja. I to właśnie to zatracenie się własnego ja małej Koraliny jest niebywale wizualnie udramatyzowane w drugiej części filmu, kiedy toczy się dosłownie walka o duszę tego dziecka, z postacią zresztą dopisaną, której w książce nie ma. To jest tak zwany Wybie. Wiele osób krytykowało za ten film za dopisanie tej postaci. Ja nie znam prozy Gaimana, nigdy jej nie czytałem, dlatego dla mnie film Koralina istnieje trochę niezależnie od niej, ale pozostaje dla mnie filmem wybitnym. Myślę, że to jest dzieło niezwykłe, wizualnie zdumiewające, pokazujące, do czego zdolna jest wysokobudżetowa animacja, kiedy nie boi się tematów trudnych, i mam nadzieję do tego filmu jeszcze wielokrotnie wracać. I też nie bez powodu tak wysoko tutaj stawiam animację, ponieważ nie będzie to jedyny, a nawet nie będzie to tylko jeden z dwóch filmów animowanych, który na tej liście się jeszcze przed nami pojawi. Więc tutaj takie pierwsze zaznaczenie tego, że Henry Selick jest wielkim twórcą po prostu i stworzył wspaniałą Koralinę. Dodajmy, że jest to animacja poklatkowa, korzystająca z lalek i makiet. Tym większe osiągnięcie. Myślę, że wręcz osiągnięcie genialne. Na miejscu 15 kolejna animacja. Co więcej, animacja twórcy, który współpracował wcześniej z Henrym Selickiem, ponieważ jeżeli widzieliście Podwodne życie ze Stevem Zissou Wesa Andersona, to nie jest film z 15 miejsca, od razu mówię, to może pamiętacie takie piękne animowane wstawki jak animowane ryby, czy konik morski uwięziony w kieliszku od szampana. Te krótkie animowane perełki były tam wstawione właśnie przez Henry'ego Selicka, właśnie przez późniejszego twórcę Koraliny. A teraz na 15 miejscu film Wesa Andersona właśnie, ale film odrobinę późniejszy, to znaczy Fantastyczny Pan Lis. Zaadaptowany z książki dla dzieci autorstwa Roalda Dahla, który pod wieloma względami artystycznymi był twórcą tak samo mrocznym jak Neil Gaiman. Otóż ta adaptacja krótkiej książeczki dla dzieci z roku 1970 weszła na ekrany w 2009 roku i zadziwiła wszystkich, ponieważ można było od dawna podejrzewać, że Wes Anderson flirtuje z pomysłem stworzenia filmu animowanego. Jego aktorzy zawsze byli inscenizowani w kadrze, troszkę tak, jakby byli lalkami w wielkim, wspaniałym domku dla lalek, ale ten film naprawdę jest animacją poklatkową, co więcej animacją poklatkową, jakiej chyba wcześniej świat nie widział. Bohaterem głównym jest tytułowy pan Lis, głosu użycza mu George Clooney, który postanawia zaprzeczyć własnej naturze, postanawia zaprzestać kradzieży i polowania na kurczaki, gęsi, wszelki drób i za namową żony zostaje dziennikarzem, zakłada białą koszulę, krawat, staje się mieszczańskim lisem. Ale, i o tym jest ten film, nie da się egzorcyzmować, nie da się wypędzić własnej zwierzęcej natury. Zwierzęca natura jest częścią życia każdego zwierzęcia i, spoiler alert, jest także częścią życia każdego z nas. Nie jesteśmy wyłącznie tworami intencjonalnymi. Nasza świadomość nie kieruje nami w 100%, może kierować w bardzo wielkim procencie, ale pozostaje w nas ta biologiczna dywidenda, czy biologiczny aspekt, którego choćbyśmy nie wiem jak chcieli go nazwać, ukierunkować, przechrzcić, zmienić, pozostaje integralną częścią nas samych. I to właśnie o lisiej naturze jest ten film, być może przez to o naturze ludzkiej. Pan Lis postanawia być dobrym obywatelem, postanawia być dobrym dziennikarzem, ale kiedy przeprowadza się do nowej lisiej nory ze swoją rodziną, to znaczy z żoną, zagraną tu przez Meryl Streep, i ze zbuntowanym synem Ashem, tutaj stale obsadzany przez Andersona Jason Schwartzman, na drugim końcu polany widzi trzy wielkie fermy. Ich właściciele to Boggis, Buns i Bean. Trzech z Wall-E, trzy czarne charaktery, trzech, no właśnie, kapitalistów, którzy prowadzą na wielką przemysłową skalę fermy. Kurzą, gęsią i indyczą. To zbyt duża pokusa dla pana Lisa, żeby nie wrócił do swojej lisiej natury. Zaczyna się polowanie, zaczyna się cicha wojna także pomiędzy Bogginsem, Bunsem i Beanem, a panem Lisem. I zaczyna się prawdziwy rodzinny dramat, ponieważ w międzyczasie do lisiej rodziny przyjeżdża także kuzyn. Zaczyna się konflikt z ojcem, który pokazany jest także jako narcyz, ponieważ narcystyczni ojcowie to jest specjalność Wesa Andersona. Przypominam Genialny klan, Podwodne życie ze Stevem Seagalem. I zaczyna się jedna z najdziwniejszych baśni dla dorosłych, jakie stworzyło kiedykolwiek kino. Fantastyczny pan Lis to animacja perfekcyjna. Każde poruszenie się lisiego futerka jest tutaj wygrane dla efektu, czy to dramatycznego, czy komediowego. Muzyka Aleksandra Desplata jest wspaniała. Użycie tematu muzycznego z filmu Noc amerykańska François Truffaut, to chyba ulubiony twórca filmowy Wesa Andersona, tego romantycznego tematu napisanego przez Georges Delery jest także mistrzowskie i w pewnym momencie wyzwalające. Ale ten film, poza wszystkim innym, jest także gorzką przypowieścią o rodzinie, o tym, jakie są ofiary tego, że w rodzinie każdy poświęca jakąś część swojej natury dla innych, tego, że nikt do końca w rodzinie nie może być sobą, jeśli rodzina ma być sobą, tego, że bycie w rodzinie to i cierpienie, i wsparcie. Rodzina to wielki temat kultury, być może największy, być może najczęściej podejmowany, i te właśnie przychody i straty, dywidendy i skazy, rany życia rodzinnego i wspólnotowość rodzinna, której podważyć nie sposób w momencie, kiedy rodzina decyduje się na wspólne działanie. To wszystko jest temat fantastycznego pana Lisa, jednego z najbardziej dorosłych filmów animowanych, jakie widziałem, i także filmu, który wydaje mi się traktatem na temat małżeństwa, ponieważ rozmowa o lisiej zwierzęcej naturze, jaką odbywa pan Lis w połowie filmu, skwitowana gorzkim kocham cię, ale chyba popełniłam błąd, wychodząc za ciebie, które pięknie tutaj wypowiada Meryl Streep, to jeden z najgłębszych małżeńskich momentów, jakie w ogóle widziałem w kinie. Może nie należy tutaj być tak zdziwionym, współscenarzystą był Noah Baumbach, późniejszy twórca Frances Ha, obecnej na tym liście, ale oczywiście także historii małżeńskiej, Marriage Story, więc pewna doza trzeźwego sceptycyzmu odnośnie małżeństwa także do tego scenariusza się przedostała. Fantastyczny Pan Lis to przykład kina perfekcyjnego. Od krawatów Pana Lisa po niesamowicie szczegółową scenografię. Każde wnętrze jest tutaj pomyślane w najmniejszym szczególe i sam Wes Anderson, który mówił w wywiadach, że kino animowane jest wspaniałe, ponieważ możesz zaprojektować nawet kolor własnego nieba, to jest takie kino, które jest dowodem na piękno absolutnej kontroli, a jednocześnie oczywiście humoru, bo jest to niezwykle śmieszny film. I wydaje mi się, że ten film, który powstał w 2009 roku, także powstał w odpowiednim kulturowym momencie, bo już kolejna dekada zacznie przynosić narracje także animowane, które będą za wszelką cenę przekonywały, że swoją naturę można zmienić. To znaczy film Zwierzogród będzie takim właściwie antypanem Lisem, to znaczy to będzie film o tym, że jeśli tylko odpowiednio poukładamy stosunki społeczne, to nawet drapieżniki nie będą już polowały, prawda, staną się wegetarianami i tak dalej. Zwierzęta zaprzeczą swojej naturze i będą żyły we wiecznej szczęśliwości. Otóż film Wes Andersona jest zdrową dawką odtrutki na podobny społeczny utopizm. Jest to gorzka baśń, jest to film, w którym są momenty absolutnie bolesne, a jednocześnie film, który celebruje coś takiego jak trudną wspólnotowość. I trudna wspólnotowość to chyba w ogóle klucz do większości filmów Andersona, twórcy, który, dodam, utracił moją sympatię po premierze Grand Budapest Hotel. Ten film wydał mi się już czystym manieryzmem. Wydaje mi się, że późniejsze filmy jego, jak Asteroid City, są wręcz nieznośne. Ja już nie potrafię ich oglądać, mimo że staram się to robić. Ale jest to twórca, który zatracił się we własnym solipsyzmie do tego stopnia, że kręci już właściwie filmy o własnych ruchach kamery i filmy, w których ważniejsza jest scenografia niż postaci. Ale ten film i jeszcze Moonrise Kingdom, Kochankowie z Księżyca, to moim zdaniem jego arcydzieła i ta lista byłaby niepełna, gdyby na 15. miejscu nie pojawił się Fantastyczny Pan Lis. To skoro mamy za sobą dwie animacje, to przejdźmy do miejsca 14. No i będzie to także film o trudnej wspólnocie i o trudnej relacji. To niebywałe arcydzieło. Film naprawdę zdumiewający do dzisiaj, moim zdaniem strzegący swojej tajemnicy. Nasz czas Carlosa Reygadasa, rok 2018. Film, o którym nagrałem odcinek, więc do niego odeślę, ale oczywiście tutaj należy się parę słów. Nasz czas to niebywały traktat o małżeństwie, seksualności, wierności, jej braku. Sam Carlos Reygadas wciela się tutaj w Juana, a jego żona Natalia Lopez wciela się w Esther. Wspólnie prowadzą wielkie, zdumiewające rancho gdzieś w Meksyku i mają małżeństwo otwarte. W pewnym momencie na horyzoncie pojawia się misiowaty Amerykanin Phil, w tej roli Phil Burgess, i sam Juan zachęca Esther do tego, żeby nawiązała jakąś bliższą relację z nim, skoro wyraźnie odczuwa wobec niego pożądanie. Zaczyna się film o nieredukowalności ludzkich pożądań, o tym, że nie da się ich zamknąć w formule, nie da się ich nawet zamknąć w prostej umowie, ponieważ mimo tego, że małżeństwo jest formalnie otwarte, Juan zaczyna przeżywać spazmy zazdrości, a Esther postępuje w zgodzie z samą sobą i w tej sytuacji rany właściwie u wszystkich trojga są nieuniknione, a jednocześnie nie doprowadzają do typowo bergmanowsko-strindbergowskich przekrzykiwań w stylu chociażby scen z życia małżeńskiego, ponieważ jest to film o czymś więcej. Jest to film o tym, że ludzie w całym swoim erotycznym powikłaniu są także zanurzeni w świat zwierzęcy. Wokół nich widać zwierzęta, które postępują zgodnie ze swoją naturą. Nie tylko tak jak Fantastyczny Pan Lis, ale także jak byki, bo w tym filmie ważne są byki i sceny walki byków. W tym filmie są o tyle ważne, o ile także przerażające. Niezwykłe zdjęcia. Prolog tego filmu na ultra szerokim ekranie przez 20 minut rozegrana idylla dzieci pośrodku błotnej doliny. To jest magia filmowa, jakiej nikt poza Ray Gaddasem chyba nie potrafi tworzyć, bo nie ma tutaj żadnej fabuły, a jednocześnie od początku jesteśmy wciągnięci w świat rzeczy, ciał, spojrzeń. Jest trochę tak, jakby Ray Gaddas chwytał prawdziwe życie, tak jak się ono rozgrywa w jego fizyczności, w jego namacalności. Jest to kino poety. Ray Gaddas nie zawsze mi się podoba. Niektóre jego filmy bardzo mnie zirytowały. Post Tenebras Lux było dla mnie niemal nieoglądalne. Więcej mówię o tym w odcinku. Ale Nasz czas uważam za wielki monument kina artystycznego. Film, w który naprawdę się można zanurzyć, bo to jest rzecz trzygodzinna. Film, który ze sceny na scenę właściwie wymyśla trochę kino na nowo, ponieważ co paręnaście minut jest tutaj scena, której jeszcze nigdy nie widzieliście w taki sposób, w jaki to Ray Gaddas pokazuje. I myślę, że jest to też kino bardzo odważne, bo tutaj Carlos Ray Gaddas i jego żona Natalia Lopez, która zresztą także przy tych filmach pracuje bodajże jako montażystka, no to jest też kino ekshibicjonizmu, odwagi, wejścia całym sobą, całym ciałem, całą duszą w proces tworzenia filmów pod meksykańskim niebem. Niezwykły film, myślę, że jest to filmowy monument na miarę najwybitniejszych dokonań poprzednich dekad. Jednocześnie film rzadko oglądany, bo u nas wpadł w taką dziurę dystrybucyjną tuż po zniesieniu pierwszych pandemicznych obostrzeń. Myślę, że mało osób ten film widziało, ale kto widział, ten go nie zapomni. Więc miejsce 14 to Nasz czas, a miejsce 13 to Dobry czas, Good Time. Film braci Safdie, Benego i Josha, film z roku 2017, który znajduje się także na liście Top 100 Spoilermastera, więc tam w odcinku już go omówiłem. Tam on się pojawił na miejscu 94. No i to jest kino pełną gębą, przede wszystkim kino braterskie, ponieważ to jest o relacji braci. Grają ich Robert Pattinson i Benny Safdie, którego tutaj, kiedy oglądaliśmy go, to jeszcze mogliśmy go nie znać. Później grał m.in. w Oppenheimerze. Natomiast Good Time to jest jazda bez trzymanki. Film o braciach, film o niepoprawnym bracie imieniem Connie, który wciąga swojego przeżywającego głęboką depresję i problemy psychiczne brata Nicka w tej roli Benny Safdie w nieudany napad na bank. Na początku wydaje się, że jest udany, bo wychodzą z plikami banknotów, ale kiedy tylko próbują je rozpieczętować, wybucha im w twarz farba, to takie zabezpieczenie bankowe i właściwie od momentu, kiedy ich twarze pokrywają się tą czerwoną farbą wybuchającą w samochodzie, od tego momentu ten film już nie puszcza, to znaczy to jest gonitwa bez trzymanki. Nick trafia do więzienia, Connie próbuje zdobyć 10 tysięcy dolarów, żeby brata za kaucją wypuścić. I ze sceny na scenę to jest pogoń, to jest Connie, który robi rzeczy straszne, często niemoralne, po to, żeby brata wydobyć. I to jest film o tym, że braterska miłość bywa czymś nierozsądnym, nierozsądnym w swoich rozmiarach, a jednocześnie pięknym. I jest to film o tym, że bieg, pogoń, ucieczka, kradzież jest sednem kina. To znaczy, tak jak pierwsze filmy kręcone były właśnie o pogoni, o napadzie na ekspres, o ucieczce przez wielkie miasto, o policjantach i złodziejach, tak Good Time przypomina o tym w wieku XXI, ponieważ jest to jeden z najlepszych filmów, nazwę to ogólnie, ściganych w historii kina. Czujemy zadyszkę, czujemy zabieganie, czujemy pot na plecach. Kamera Shona Price'a Williamsa, jednego z najwybitniejszych operatorów kina współczesnego, nasyca nowojorski Queens niebywałą intensywnością barw, kontrastów, neonowych świateł. To wszystko w tej niesłychanie zjajanej kreacji Roberta Pattinsona osiąga swoje absolutne apogeum. Pattinson występuje tutaj w takiej blond, tlenionej czuprynie. Jest to kino, które może sprawić, że przestaniecie oddychać, że pierwszy oddech wypuścicie z siebie po 117 minutach projekcji, kiedy tylko zaczerpniecie powietrza na początku. Kino mocne, zziajane, rozegrane do elektronicznej muzyki, która stała się już zresztą takim znakiem rozpoznawczych braci Safdie. On a Trix Point Never, tak się nazywa ten zespół, który tutaj zalał ten film swoją elektroniką. I oczywiście później bracia podbili Netflix filmem Nieoszlifowane Diamenty i już stali się częścią mainstreamu, ale ten film jest tuż przed tym, tą przemianą i pokazuje ich moim zdaniem w największej formie. Ja nigdy nie zapomnę, kiedy miałem przyjemność prowadzić z nimi spotkanie po ich bodajże debiutanckim filmie, jakim był Go Get Some Rosemary, później znany jako Daddy Long Legs. I przyjechali wtedy do Krakowa, ja prowadziłem z nimi spotkanie chyba w kinie Atlantic. Niesamowity moment, bo to była po prostu dwójka dzieciaków z Nowego Jorku, która przyjechała i po prostu z takim entuzjazmem dziecięcym odpowiadali na wszystkie pytania. Obecnie uważam, że są mistrzami. No i stworzyli na pewno swoje arcydzieło. Tym arcydziełem jest film Good Time. Na miejscu 12 też film o rodzinie, też film o tym, jaka ta rodzina bywa skomplikowana i pod tym względem pewnie już widzicie, że jest tutaj pewien cykl tematyczny, ponieważ i Coralina jest o rodzinie, i Fantastyczny Pan Lis, i Nasz Czas, i Good Time o braciach i oczywiście miejsce 12, czyli Świetlik, Junebug. 2005 rok, film Phila Morrisona. Ja już jestem zmęczony. Zmęczony nawoływaniem wszystkich, żeby ten film oglądali. Film jest niedostępny na VOD. Właściwie jest to jedyny film Phila Morrisona. Jeden z niewielu filmów scenarzysty Angusa McLachlana. Arcydzieło skończone. Genialny aktorsko. Nominowana do Oscara Amy Adams. Niezwykle obsadzona, przepiękna rola. Embeth Davids, znanej także z Listy Schindlera. Alessandro Nivola ostatnio powrócił w The Brutalist. Tutaj w fantastycznej roli męża. Madeleine, czyli wielkomiejskiej właścicielki galerii sztuki, która przyjeżdża razem z mężem do mieściny gdzieś w północnej Karolinie, żeby poznać jego rodzinę i jednocześnie, żeby poznać jego, bo ma wrażenie, że go chyba nigdy wcześniej tak naprawdę nie poznała. Cudowna rola Bena McKenzie'ego jako skłóconego brata. Tutaj właśnie Alessandro Nivola, który w jednej jedynej scenie ma szeroki uśmiech na twarzy i to jest jego uśmiech, kiedy pracuje w lokalnym markecie, ponieważ to jest ten jedyny czas, kiedy jest wolny od swojej rodziny i wtedy może się uśmiechać. Poza tym jest zamkniętym w sobie mrukiem. Cudowne cięcie montażowe, które pokazuje, jak wielką pułapką dla tego mężczyzny są jego najbliżsi. Fantastyczny film, właściwie taka prawie chciałoby się powiedzieć 300-stronicowa powieść sprasowana w dwugodzinny film. Film o tym, że nie znamy ludzi, których kochamy. Film o tym, że żona orientuje się, że wcale nie znała swojego męża. Film o tym, że dziwne przyjaźnie czasem potrafią nas ocalić, bo tutaj przyjaźń między wielkomiejską Madeleine i Ashley, czyli tak naprawdę dziewczyną z prowincji, zagraną genialnie przez Amy Adams, okazuje się ocalająca dla tej dwójki kobiet i okazuje się, że one potrafią być ze sobą bliższe niż ci członkowie rodziny, którzy od dawna się nienawidzą. Niezwykły moment spotkania z religijną społecznością tej mieściny, kiedy wielkomiejska, kosmopolityczna, ateistyczna, jak się domyślamy, Madeleine po raz pierwszy doświadcza tego, czym jest zbiorowa modlitwa, czym może być dla wspólnoty. Niezwykłe dotknięcie także tego aspektu prowincjonalnego życia w zetknięciu z wielkomiejskim, a jednocześnie pokazanie, jak wielkim koszmarem potrafi być życie prowincjonalne, jak bardzo potrafi ograniczać, jak bardzo wszystko wiedzą, jak tak naprawdę presja społeczna może wręcz popychać ludzi na granicę autodestrukcji przez ciągłą kontrolę, przez ciągłe równanie do innych, przez taką też obyczajową obrożę, jaka jest założona na małą społeczność. Junebug, Świetlik, kometa kina amerykańskiego, film, który przemknął, zapisał się w moim sercu na zawsze, który widziałem no chyba już kilkanaście razy. Nie znam drugiego takiego filmu. Po prostu stopień scenariuszowego mistrzostwa w pokazaniu wielowymiarowej sytuacji rodzinnej z przyległościami, z humorem, z cudownym doborem muzyki. Od Vivaldiego po fantastyczną piosenkę Harmour Love Stevie'ego Wondera, śpiewaną przez Sirite, aż po muzykę skomponowaną do tego filmu przez Yola Tango. Perełka, majstersztyk, nic więcej. Miejsce 12. A na miejscu 11 film, o którym zrobiłem odcinek, film, który swego czasu zwyciężył także mój ranking roczny, Albert Serra, Pacifixion, rok 2022. No cóż, w tym momencie mógłbym puścić odcinek. Pacifixion to poemat o kolonializmie i postkolonializmie, o zarządcy francuskim na jakiejś wyspie gdzieś na Pacyfiku, który czuje, że służy porządkowi przebrzmiałemu, który porusza się między tubylcami, między queerowym klubem, a lokalnymi politykami w świecie dyplomacji, w świecie przyjemności, który czuje, że reprezentuje władzę iluzoryczną, który musi odpowiadać na pojawiające się plotki o tym, że Francja ponownie podejmie próby atomowe na Pacyfiku, a to wszystko skąpane w tej niesamowitej atmosferze, jaką tylko Albert Serra potrafi wytworzyć. Albert Serra to Katalończyk, twórca niezwykłych filmów, takich jak nowa wersja Don Quixota, Honor Rycerza, czy nowa opowieść o życiu Kasanowy, a także film Śmierć Ludwika XIV, w którym wielką, ostatnią kreację stworzył dziecięcy aktor nowej fali, czyli Jean-Pierre Léaud. Serra kręci setki godzin, potem wybiera z tej wielkiej magmy pojedyncze kamyczki i układa w tym przypadku trzygodzinne, zabawne, poetyckie i halucynogenne arcydzieło. Kiedy po pierwszej godzinie następuje spektakularne ujęcie wielkiej fali i surferów pochłanianych przez tą falę, orientujemy się, że Serra od początku flirtuje ze stworzeniem czegoś w rodzaju współczesnego, postkolonialnego Lorenza z Arabii, w którym właśnie Benoît Magimel, tutaj cudownie wręcz roztyty w tym białym garniturze, ciemnych okularach, figura kolonialnej władzy, jest jednocześnie wykpiony i ukochany. Jest pokazany jako figura przebrzmiałego imperium i mężczyzna pełen emocji, namiętności, życia. Ktoś, kto w innym ciele mógłby być artystą czy poetą na miarę Rimbauda, ale tak się stało, że stał się dyplomatą. Tak się stało, że uwikłał się w politykę i teraz musi jakoś sobie radzić pod tym niesamowicie nasyconym barwami, słońcem i niebem nad Pacyfikiem. Kino nieporównywalne z niczym innym, trzygodzinne zanurzenie w stan ducha, jednocześnie żart, portret psychologiczny, poemat, być może rozmowa z kinem egzotyzującym tamte strony i jednocześnie film o tym, że wszystko przemija, a najbardziej przemija polityczna władza. Pozostają lokalne zwyczaje, piękno krajobrazu i Pacyfik, który wydaje się rajem na ziemi, a jednocześnie jest jak najbardziej uwikłany w polityczne gry. Albert Serra to jeden z moich ulubionych współczesnych reżyserów. Nie mogło jego filmu tu zabraknąć. Więc to jest miejsce 11, Pacifiction. I pozwólcie, że przypomnę zatem wszystkie miejsca od 50 wzwyż. Miejsce 50, 10, Kiarostamiego. Miejsce 49, Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata. Radu Żudego. Miejsce 48, Zbieracze i zbieraczka. Agnes Wardy, miejsce 47, Frances H., Noah Baumbach, miejsce 46, Cezar musi umrzeć, braci Taviani, miejsce 45, Pokój, Lennego Abrahamsona, miejsce 44, Szczęśliwy Lazzaro, Alice Rohrwacher, miejsce 43, Gdzie jest Nemo, Andrew Stantona, miejsce 42, Chicago, Roba Marshalla, miejsce 41, Mad Max, Fury Road, George'a Millera. Miejsce 40. Tajemnica ziarna Abdeladifa Keshisha. Miejsce 39. Saint Omer Alice Diop. Miejsce 38. Przesilenie zimowe Aleksandra Payna. Miejsce 37. Julia Erika Zonki. To pierwsze pojawienie się Tilda Swinton na tej liście. Jak zobaczyliście, nie jedyne. 36. miejsce Red Rocket Shona Bakera. Miejsce 35. Moja siostra Katrin Breja. Miejsce 34. Nieznajomy nad jeziorem Alana Giradiego. Miejsce 33. Kochankowie Jamesa Greya. Miejsce 32. Aż poleje się krew Paula Thomasa Andersona. Miejsce 31. Oldboy Park Chan-wooka. Miejsce 30. Motyl i skafander Juliana Schnabla. Miejsce 29. Wujek Bunmi, który potrafi przywołać swoje poprzednie wcielenia. Apichat Pongavresa Tekula. Miejsce 28. Le Quattro Volte Michelangelo Framartino. Miejsce 27. I twoją matkę też, Alfonso Cuarona. Miejsce 26. Chłopiec na rowerze, braci Dardenne. Miejsce 25. O krok od sławy, Morgana Nevilla. Miejsce 24. Margaret, Kenneth Lonergana. Miejsce 23. Tony Erdman, Maren Ade. Miejsce 22. Między słowami, Sophie Coppoli. Miejsce 21. Świat zabawy, Teresa Davisa. No i dzisiejsza dziesiątka. Miejsce 20. Pamiątka i pamiątka, część druga, Joanna Hogg. Miejsce 19. Nienasyceni, Luca Guadagnino. Miejsce 18. Do ciebie człowieku, Roy Andersona. Miejsce 17. Dickasia, Billa Morrisona. Miejsce 16. Koralina i tajemnicze drzwi, Henry'ego Selicka. Miejsce 15. Fantastyczny pan Lis, Roya Wesa Andersona, przepraszam. Miejsce 14. Nasz czas Carlosa Rey Gadasa. Miejsce 13. Good Time braci Savdich. Miejsce 12. Świetlik Phila Morrisona. Miejsce 11. Pacifiction Alberta Serry. A na miejscu 10. O tym za 2 tygodnie. Zapraszam Was wtedy do odcinka. Dziękuję za słuchanie i za całe wsparcie. Do usłyszenia.